Państwa domach gości Radio Maryja, a w studio także goście. Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wraz z alumnami, neoprezbiterami już z Legnicy, ksiądz Przemysław Guszek, ksiądz Mateusz Wyspiański, ksiądz Przemysław Milewski, ksiądz Przemysław Rogusz, zatem także na tej drodze kapłańskiej księżom świeżo wyświęconym życzymy Bożego błogosławieństwa, a także naszych słuchaczy prosimy o modlitwę w intencji neoprezbiterów.
Boże, pozdrawiamy wszystkich wsłuchujących się w Słowo Boże i zapraszamy do wejścia głębokiego w rozważania czytaj na najbliższą niedzielę.
Nas miłość nam daj. rozpal nas i utul nas, miłość nam daj. Przyjdź i rozpal nas i utul nas, miłość nam daj.
Najbliższą niedzielę, to jest niedziela Trójcy Przenajświętszej, oddajemy cześć Bogu Trójjedynemu, prośmy Ducha Świętego o to, aby wprowadził nas w całą tajemnicę Trójcy na tyle, na ile potrafimy ją zrozumieć i pojąć, bo jest to tajemnica niezgłębiona, ale tylko Duch, pisze święty Paweł, zna głębokości Boga samego. Duchu Święty, prosimy Cię, doprowadź nas do pełni prawdy, abyśmy mogli zrozumieć, jak wielkie jest dzieło odkupienia dokonane przez Boga w Jezusie Chrystusie, Jego Synu. Daj, abyśmy przyjęli Jego owoce. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: za pej dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym. Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.
Słyszymy pierwsze słowa Mojżesza skierowane do ludu: zapytaj dawnych czasów. Warto, słuchając tego słowa, umiejscowić je w kontekście, można tak powiedzieć, historycznym, bo słyszeliśmy czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Jest to mowa Mojżesza na progu Ziemi Obiecanej. Cała Księga Powtórzonego Prawa to są ostatnie słowa Mojżesza, które ten kieruje do ludu, ludu niewolników wyprowadzonych przez Boga z Egiptu i związanych z Bogiem przymierzem. I Mojżesz mówi do tego ludu, zapytaj dawnych czasów. I najpierw można te słowa Mojżesza przetłumaczyć, czy oddać za pomocą innego czasownika. Pamiętaj. Ten czasownik, pamiętać, ta czynność rozpamiętywania dni dawnych i dzieł Boga była bardzo ważna w historii Izraela. Dlatego, że pamięć w Starym Testamencie nie oznacza tylko przywoływania jakichś suchych faktów z przeszłości, wydobywania, tak można powiedzieć, z albumu starych zdjęć, obrazów. Pamięć w Biblii oznacza uaktualnianie obecności. Jeśli Izrael ma wspominać dzieła Boga, to tak jakby był uczestnikiem tych dzieł. Przez całe pokolenia Izraelici będą wspominali Eksodus, Paschę, Przymierze. Tak samo chrześcijanie przypominają sobie wielkie dzieła Boga zdziałane w Jezusie Chrystusie, ale przypominają sobie je w taki sposób, że mogą czerpać nieustannie łaski, które były z tymi wydarzeniami historycznymi związane. My uobecniamy te wydarzenia, szczególnie w sakramentach. A więc Mojżesz mówi do ludu, przypomnij sobie, kim jest Bóg, który ma kształtować twoje życie w tej nowej ziemi, w tych nowych realiach. Warto też pamiętać o tym, wiedzieć, że cała rzeczywistość ziemi obiecanej to nie jest rzeczywistość geograficzna. Mówiąc o wejściu do ziemi obiecanej, nie chodzi tylko o objęcie w posiadanie jakiegoś terytorium, kawałka ziemi, ale chodzi o kształtowanie życia w relacji do Boga. Ziemia obiecana to jest przeżywanie siebie w przymierzu z Bogiem. I Bóg mówi do Izraela, kształtuj to swoje życie w oparciu o to, jak ja dałem ci się poznać. Jak ten Bóg dał się poznać Izraelitom, jaką pamięć Izrael w sobie niesie na progu ziemi obiecanej? Otóż Izrael ma przed oczami Boga, który stworzył człowieka na ziemi. Bóg jest stwórcą. Izrael ma przed oczami Boga, który objawił siebie ze środka krzewu ognistego, ze środka ognia. A więc jest to Bóg, który objawia swoje imię. Izrael nosi w pamięci obraz Boga, który wyprowadza go w cudowny sposób z Egiptu. A więc jest to Bóg, który ma moc ocalić człowieka. I Izrael ma przed oczami jeszcze Boga, który tak bardzo się zniżył na poziom człowieka, że związał się z nim przymierzem. Chociaż człowiek na to przymierze sobie nie zasłużył. I cała historia jest ukierunkowana, tak możemy powiedzieć, na udzielanie się Boga człowiekowi. Pan Bóg powołuje człowieka do życia, dlatego że jest miłością, a miłość musi rodzić życie. I taki Bóg kochający wchodzi z człowiekiem w przymierze. A więc mamy przed oczami lud Boga, który nosi w sobie szczególną pamięć o Bogu. Raz jeszcze wróćmy do tej pamięci Izraela, która winna stać się również naszą pamięcią. Jest to pamięć o Bogu stwarzającym. Pan Bóg jest wspólnotą trzech osób, które wzajemnie się sobie udzielają. Tym, co charakteryzuje Trójcę Świętą, jest właśnie miłość. Miłość to jest dawanie. Ojciec rodzi Syna i wraz z Nim tchnie Ducha. W tym Duchu, który jest Duchem miłości, Syn w posłuszeństwie Ojcu spełnia Jego wolę, Jego dzieło. Ojciec daje siebie Synowi, Syn oddaje siebie Ojcu w pełni, a wszystko w Duchu, który jest udzielany przez Ojca i Syna. Bóg stwarzający, Bóg to jest ten, który udziela siebie człowiekowi, dlatego że jest miłością. Tak Boga nazwie święty Jan w pierwszym liście. Mówi też Mojżesz o Bogu, że jest to Bóg, który objawia swojemu ludowi imię. To imię objawił Bóg Mojżeszowi w krzewie gorejącym, nazywając siebie po hebrajsku Echie Asher Echie. To imię jest przedziwne, można je tłumaczyć na różne sposoby. Jestem, który jestem, który byłem, jestem tym, który będzie. Właściwie trudno jest oddać w językach nowożytnych to imię Boga. Ono oznacza nieustanną, aktywną, dynamiczną obecność Boga w historii. To właśnie Bóg noszący takie imię wyprowadza Izraelitów z Egiptu, pokazując, że nie jest mu obojętna historia człowieka. Taki Bóg wchodzi w przymierze z człowiekiem, pokazując, że jest gotowy uniżyć się, żeby tylko zrestaurować, odnowić to, co zostało zepsute, zniszczone przez grzech. Bóg nie jest obojętny, to nie jest jeden z wielu bogów greckich czy innych. To jest Bóg, który aktywnie działa. I właśnie Mojżesz mówi, że to jest Bóg zbawiający. Przypomnij sobie, co uczynił Pan Bóg twój tobie w Egipcie na oczach twoich, na oczach Faraona. Bóg zbawiający. To jest Bóg, który poszukuje człowieka, chcąc dać mu pełnię życia, pełnię szczęścia. Chcąc dać mu ten boski szalom, stan głębokiego nasycenia. Taki właśnie jest sens historii, którą prowadzi Pan Bóg. Nazywamy ją historią zbawienia, bo to jest rzeczywiście, tak można powiedzieć, zbiór faktów następujących wydarzeń, splot pewnych wydarzeń, w których można odnaleźć i odczytać konkretne interwencje Boga, ukierunkowane na to, żeby człowiek został z Niego odnaleziony i mógł z Bogiem w komunie. Bóg historii, sensem historii jest zbawienie człowieka. I to dokonuje się tam, gdzie człowiek uznaje, że tylko Pan jest Bogiem. Właśnie ten, który wyprowadził go z niewoli. Tylko ten, który jest gotowy tak bardzo siebie ofiarować, poświęcić. Tylko ten, który jest znany pod tym szczególnym imieniem. Jestem, który jestem. Uznaj, mówi Mojżesz do ludu i rozważ w sercu. Pan jest Bogiem. Nie ma innego Boga oprócz tego Pana, który tak realnie objawił się tobie w twoich dziełach. I Mojżesz jeszcze wskazuje na Boga, że jest on tym, który w przeciwny sposób wiąże się z człowiekiem przymierzem. W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa mamy naturalnie odniesienie do prawa, do przymierza, jakie Pan Bóg zawarł z człowiekiem na Synaju. To jest przymierze dwustronne. Pan Bóg daje człowiekowi obietnicę, ale stawia też warunki, wymagania. Człowiek musi spełniać przekazane przez Boga prawo. To jest przymierze, które człowiek otrzymuje to, żeby doświadczył swojej niemocy. On nie jest w stanie zrealizować warunków przymierza. I właśnie to doświadczenie ludzkiej kruchości, niemocy, niewystarczalności, możemy powiedzieć paradoksalnie, otwiera człowieka na interwencję Boga, interwencję darmową, niezasłużoną, na dar życia. My nazywamy to interwencją zbawczą. Jaki obraz Boga wyłania się z tego czytania zaczerpniętego z 4 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa? Jest to obraz Boga, który nie jest chimeryczny, który nie jest kapryśny, który nie jest interesowny, tak jak inni bogowie z całego panteonu bóstw pogańskich. To jest Bóg wierny, to jest Bóg kochający, to jest Bóg zaangażowany w historię człowieka. To jest Ojciec, który nigdy nie spuszcza wzroku ze swojego dziecka.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. No otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.
W drugim czytaniu niedzieli Trójcy Świętej otrzymuje niezwykłą katechezę świętego Pawła o duchu, duchu Bożym, duchu świętym. Ten duch pozwala wszystkim, którzy są zanurzeni przez chrzest w Chrystusa, nazywać Boga Ojcem. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga, pisze święty Paweł. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możecie wołać Abba, Ojcze. Tego ducha często papież Franciszek nazywa wewnętrznym nauczycielem. Właśnie z tego powodu, że on przede wszystkim poucza nas od wewnątrz, do kogo należy nasze życie, życie człowieka wiary, że ono należy do Boga. To czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, fragment, warto widzieć w szerszym kontekście, żeby zrozumieć, o czym jest mowa w odniesieniu do Ducha Bożego. Otóż w 4 rozdziale swojego listu święty Paweł przywołuje postać ojca wiary, Abrahama. I mówi o nim, że to jest ten, który wbrew nadziei uwierzył nadziei, i przykleił się, tak możemy sparafrazować nauczanie Pawła, do szczególnego dziedzictwa, tego dziedzictwa, które otrzymał na mocy obietnicy Boga. Jeżeli pamiętamy historię Abrahama, to wiemy, że w pewnym momencie jego życia Pan Bóg dał obietnicę Abrahamowi, ale też wezwał go do tego, zaprosił do tego, żeby opuścił swoje dobra, te, które gromadził dla niego jego ojciec Terach, ziemski ojciec, Abraham był synem Teracha, i wyruszył w nieznane. Nie było ważne to, dokąd Pan Bóg Abrahama zaprowadzi. Ważne było to, żeby Abraham przyjął słowo Boga, dał się poprowadzić jego duchowi i otrzymał inne dziedzictwo, inne dobra. To dziedzictwo, które zostało przygotowane dla synów Boga. W historii Abrahama święty Paweł kładzie przed oczy swoich słuchaczy, wskazując, że to jest największy przykład, paradygmat człowieka wiary. Chodzi o to przejście, o wyjście ze skóry, tak można powiedzieć, syna Teracha i wejście w skórę syna Boga. Syn Teracha dziedziczył wielbłądy, pastwiska, ziemię, niewolników. Syn Boga dziedziczy obietnicę, obietnicę życia. I właśnie święty Paweł, mówiąc o Duchu Bożym, w kontekście też tego życia Abrahama, zaprasza chrześcijan do tego, ludzi wiary do tego, żeby w nich dokonało się to wewnętrzne wychodzenie z przylgnięcia do tego świata i otwierania się na to wszystko, co daje Bóg w swej hojności człowiekowi, na obietnicę Boga. To jest obietnica życia wiecznego. Tak pisze święty Paweł. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Co takiego odziedziczył Chrystus? Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, to znajdujemy w nim niezwykłe słowa odnoszące się do modlitwy Jezusa w Grodzie Oliwnym. Mówi autor tego listu, że Jezus w obliczu męki modli się do Ojca, aby odsunął od Niego kielich, kielich męki. I pisze autor, że Jezus został wysłuchany. Jak został wysłuchany? Przecież Jezus, niedawno przeżywaliśmy Paschę, więc mamy świeżo w swoim wnętrzu te wszystkie tajemnice. Jezus został przybity do krzyża, umarł. Został wysłuchany, bo Bóg spełnił obietnicę wobec Syna. Ojciec spełnił obietnicę wobec Syna i dał Mu dziedzictwo życia wiecznego. Wyprowadził Go z martwych. Wychodzić z tego wszystkiego, co oferuje świat, aby stawać się dziedzicem obietnicy Boga. To właśnie do tego prowadzi nas Duch Święty. Możemy powiedzieć właśnie jako wewnętrzny nauczyciel, On jest tym, który daje nam wewnętrzną moc do przeżywania swojego życia w innym kluczu, aniżeli klucz, który proponuje i daje nam do ręki ten świat. Abraham pozwolił się prowadzić Duchowi Bożemu. To oznaczało, że zrezygnował z dziedzictwa, z dóbr, jakie oferuje ten świat, aby odziedziczyć to, co daje Bóg. Zatem Duch Boży, Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, to jest wewnętrzna moc, wewnętrzny nauczyciel, źródło wewnętrznego światła, który prowadzi człowieka i poucza, zwłaszcza w obliczu krzyża, przeciwności, cierpienia, że tracenie życia ma sens, bo dopełnieniem życia całkowicie poświęconego Bogu, oddanego Bogu, jest życie uświęcone, a więc życie wieczne w zmartwychwstaniu.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. Tak rozpoczyna się ten fragment Ewangelii Mateuszowej. I to jest ważny ważne zdanie. Być może niezbyt często zwracamy na nie uwagi, ale jeśli czytamy Ewangelię w całości, to kilka wersetów wcześniej widzimy, czy słyszymy o takim wydarzeniu, kiedy to Jezus zmartwychwstały objawia się niewiastom Marii, Marii, drugiej Marii i mówi do nich takie słowa. Kiedy one rozpoznały Go, zmartwychwstałego Pana, idźcie, powiedzcie moim braciom, uczniom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. I uczniowie posłusznie wyruszają do Galilei i spełnia się obietnica Jezusa. Pan staje w Galilei pośród nich, jest obecny pośród nich. To jest bardzo ważne dla zrozumienia tego dzisiejszego czytania, tego fragmentu Ewangelii. Jezus jest obecny, spełnia swoją obietnicę. I mówi do nich tak. Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Oto jestem tym, który pokonał śmierć. Idźcie teraz i dosłownie czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imieniu. Dosłownie w tekście greckim pojawia się przyimek eis, oznaczający ruch w głąb, nie tylko kierunkowy, ale wejście w głąb, zanurzając, baptizein, zanurzając ich w moim imieniu. Jak brzmi to imię? Ojciec, Syn, Duch Święty. Zanurzając ich w tajemnicy, którą kryje moje imię. I mówi Jezus, dodaje Jezus, ja jestem z wami przez wszystkie dni. Można powiedzieć, że w tych słowach Jezusa mamy nową formułę przymierza. Jezus obiecuje swoją wierną obecność i czyni to wobec uczniów, którzy doświadczyli wiarygodności Jego słowa. On przyszedł do Galilei, tam gdzie oni poszli za słowem Jezusa. Jezus obiecuje swoją wierną obecność, ale nie zobowiązuje już swoich uczniów, człowieka, żadnym nakazem, tak jak to było pod Synajem. Mówi tylko do nich, uczcie zachowywać te wszystkie narody, to, co wam przykazałem, uczcie, nie mówi czyńcie, mówi uczcie. Jesteśmy w momencie, kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł na krzyżu i w tym akcie miłości otworzył zdrój miłosierdzia dla wszystkich, również dla tych, którzy nie potrafią doskonale wypełniać wszystkich przykazań, całej nauki Jezusa. Pan Bóg uczynił Jezusa Chrystusa sanktuarium miłosierdzia i pojednania. I Pan Jezus zaprasza uczniów do tego, aby poszli w świat i ogłaszali, że On nieustannie jest i chce być, stawać się obecny w historii człowieka. Jest niestrudzonym pielgrzymem, który idzie krok w krok za nami. Objawia w ten sposób prawdziwe imię Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego. Jest to imię, jak już mówiliśmy o tym wcześniej, które wskazuje na ciągłe zaangażowanie Boga w zbawianie człowieka. Ciągłe zaangażowanie Boga w historię człowieka ukierunkowane na to, aby ocalić życie człowieka. Mówi Jezus, zanurzajcie innych w tym imieniu, to znaczy w tej tajemnicy. To jest największa tajemnica Boga, którą można określić jednym słowem. Bóg jest wierny w miłości. Nic nie może powstrzymać Boga przed miłością. Święty Paweł w liście do Rzymian, właśnie w 8 rozdziale, pisze o tym dobitnie, mówiąc tak, któż może nas odłączyć od miłości Chrystusa? Ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowanie. nic. Bóg jest wierny w miłości. Człowiek zawodzi w miłości. Bóg jest wierny w miłości. Ta dzisiejsza Ewangelia, którą słuchamy w niedzielę Trójcy Świętej, jest Ewangelią, która ma nas zachęcić do wejścia na nowo w przymierze z Bogiem, który jest wierny w miłości i ma nas zachęcić do wprowadzania w to przymierze również innych. Mówi Jezus: idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. W tekście greckim, w tekście oryginalnym, pojawia się w odniesieniu do narodów słowo, które wskazuje, czy odnosi się do pogan, do ludzi, którzy nie mają przed Bogiem żadnych zasług, którzy są wykluczeni, którzy są odrzuceni, którymi inni gardzą. To są właśnie te ludy pogańskie. Napisze święty Łukasz w swojej Ewangelii, że to są ludy, które spowija ciemność, siedzące w ciemności. Jesteśmy posłani jako ci, którzy przez chrzest zostaliśmy zanurzeni, możemy tak powiedzieć, złączeni, przyklejeni do tajemnicy Boga wiernego w miłości. Jesteśmy posłani, aby w tę tajemnicę wprowadzać każdego człowieka, niezależnie od tego, kim jest.
Pozycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Państwa dyspozycji numery 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa, telefon w naszej rodzinie 536 600 100 200, zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maryja, proszę. Ktoś rozłączył się. Czekamy zatem na kolejne połączenie. A rozmawiamy dzisiaj na temat czytań biblijnych, które w uroczystość Trójcy Świętej w najbliższą niedzielę będziemy mieli okazję wysłuchać także w naszych kościołach. Ta audycja ma nam pomóc w rozumieniu Bożego Słowa, które będziemy w niedzielę słyszeć. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław. Ja będę mówił z samochodu. Pozwolę sobie na takie pytanie. W imię Trójcy Świętej. Bardzo często wymieniane są tylko osoby niejako z listy składowych osób. Ojciec, Syn, Duch Święty. W niektórych pieśniach z racji wykonawstwa jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I jeden z teologów, taki jak Jacek Sali, zwrócił uwagę, że powinno się mówić Ojciec i Syn i Duch Święty. Ten spójnik i ma łączyć poszczególne osoby, bo tu nie chodzi o wyliczanie osób, tylko pokazanie też komunii osób, że to jest Bóg w trzech osobach jedyny i ma swoją jedność bóstwa, różność osób. Natomiast no właśnie w naszym potocznym mówieniu, czy nawet błogosławieństwo przez kapłanów na koniec mszy świętej, niech was błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty. Ten spójnik i wydaje mi się tutaj bardzo istotny ze względu na podkreślenie tajemnicy więzi osób boskich jako jednego Boga i działających zawsze w jedności ze sobą. Ojciec, Synem i Duchem Świętym zawsze działają jako jeden Bóg. Oczywiście z całą różnicą przypisywaną misji poszczególnych osób, Chrystusowi czy Duchowi Świętemu. Ale ten spójnik i na to chciałbym zwrócić uwagę. I właśnie to pytanie stawiam, żeby nie chodzi o mieszanie, o jakiś zamęt, ale o nazwę właśnie, właściwą nazwę Boga w Trójcy Świętej jedynej. Bóg zapłać, to tyle.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję.
Tak, kiedy patrzymy na teksty biblijne, chociażby właśnie dzisiejszą Ewangelię Mateusza, to w tekście greckim są słowa Jezusa, który mówi o zanurzaniu w tej tajemnicy trójjedynego Boga, tam pojawia się spójnik i. Zanurzajcie w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. I rzeczywiście w tym spójniku zawiera się ta tajemnica komunii, albo moglibyśmy innymi słowy powiedzieć, tej jedności, trójdzielnej jedności Boga. Natomiast sądzę, że te osoby, czy nawet duchowne, czy świeckie, które mówiąc o tajemnicy Boga, pomijają ten spójnik, mówią to w tym rozumieniu Trójcy Świętej, że to jest wspólnota, komunia, trójdzielna jedność trzech osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tutaj pan Stanisław jeszcze dotknął takiej prawdy teologicznej, mówiąc o działaniu poszczególnych osób Trójcy Świętej. Tam, gdzie działa jedna osoba, zawsze jest to dzieło wszystkich trzech osób, całej Trójcy Świętej. Więc nie ma jakiegoś działania jednej osoby w oderwaniu od drugiej, a tym bardziej w jakimś przeciwieństwie do drugiej. Zawsze jest tak w historii zbawienia, że działa cała Trójca Święta. Więc jak czynić znak krzyża? Wracam do tego początku. No warto czynić go tak, jak tej formuły nauczył nas Jezus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W ten sposób ukazujemy właśnie, że Trójca Święta, Trójca Przenajświętsza to jest wspólnota trzech odrębnych osób, ale stanowiąca jedność.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bartłomiej z Kamionka z Warszawy. Chciałem do audycji.
Jest pan na antenie, słuchamy.
Znaczy przeczytałem takie słowo, jeśli chodzi o księgę, chyba to była wyjścia albo powtórzonego prawa, nie pamiętam. W każdym razie o Mojżesza chodziło i Mojżesz właśnie wskazał o tym, że czy jakikolwiek naród przemawiał z Bogiem twarzą w twarz, czy słyszał w ogóle głos Boga i widział go w słupie ognia. Chciałem tylko powiedzieć, że Izrael jako szczególnie namaszczony przez Boga naród, na bezpośredni kontakt z Bogiem, szczególnie przez Niego dotknięty i naród wybrany powinien o tym pamiętać, a dzisiaj niestety zdaje się, że ten naród, no, zdaje się, że zapomina o swoim Bogu i żyje tak często, jakby go nie było. No, może my chrześcijanie też powinniśmy brać przykład właśnie z narodu wybranego, gdyż wybraństwo przez Chrystusa zyskaliśmy. Chrystus nas odkupił swoją świętą krwią i możemy wraz z narodem wybranym tworzyć jeden naród nowego i starego przymierza. I wydaje mi się, że właśnie tutaj Mojżesz wskazał jako ten prorok i przywódca duchowy, kapłan starego przymierza, wskazał właśnie właściwą drogę, że trzeba strzec tych wszystkich dróg, przykazań Bożych, kroczyć drogą miłości, sprawiedliwości i przestrzegać wszystkich nakazów, które zalecił Pan Bóg, bo Pan Bóg dla naszego dobra wszystkie te zakazy wprowadził, żebyśmy my własne dusze ustrzegli od zagłady czy od jakiejś kary, słusznej jego kary, bo jak wiemy w Starym Testamencie, no, Pan Bóg przeważnie za pomocą kar przemawiał do narodu wybranego, jeżeli byli nieposłuszni, czyli sprzeniewierzali się jego nauce i prawu, to karał, prawda? A jeżeli byli posłuszni, to błogosławi. Pan Bóg powiedział też, że błogosławi na 1000 lat do przodu, 1000 pokoleń do przodu, a 1000 lat, tak? A jeśli chodzi o to złorzeczenie, czy ewentualnie, jak to się mówi, karę, no to tylko 4 pokolenia wstecz się gniewa, więc bardzo, bardzo szybko zapomina. I dlatego powinniśmy przestrzegać przykazań Bożych, kroczyć drogą miłości, modlitwy i wzajemnej jedności, żebyśmy nie rozbijali jedności, żeby i stare przymierze, i nowe przymierze, żeby ze sobą się zjednoczyły i kroczyły jedną drogą zbawienia, bo to jest bardzo ważne. Naród wybrany nas będzie ubogacał w ten sposób, bo oni mają szczególne wybraństwo. Mieli przecież Boga twarzą w twarz, widzieli w starych czasach. Może teraz nie słyszano o tym, żeby takie cuda się działy, bo z jakiegoś powodu Pan Bóg swoje oblicze jednak zakrywa przed ludźmi. Myślę, że to jest związane też z grzechami, czy ewentualnie z jakimś nieposłuszeństwem naszym, że małą gorliwością, małą świętością też, może małym wykorzystaniem łaski uświęcającej, którą Pan Bóg daje. To tyle.
Dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże.
Proszę też o modlitwę za mnie. Z Bogiem.
Z Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten telefon panu Bartłomiejowi. Może zacznę od tego wątku przykazań. Mamy 2 porządki i musimy też je umiejętnie widzieć. Porządek Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Zapowiedzi i wypełnienia. Obietnicy i wypełnienia tej obietnicy. Pan Bóg daje Izraelowi prawo przykazania. Święty Paweł napisze później, że był to wychowawca, który miał otworzyć Izraelitów na co? Na przyjęcie darmowej łaski usprawiedliwiającej, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł będzie bardzo mocno to podkreślał. Czy otrzymaliście życie na drodze przestrzegania prawa? Nie. Na drodze usprawiedliwienia z wiary. Prawo jest ważne, przykazania są ważne. One są drogą, tak jak tutaj powiedział pan Bartłomiej, którą Pan Bóg, tak możemy powiedzieć, wytyczył na pustyni Izraelowi. I gdyby Izrael trzymał się tej drogi, to doszedłby bardzo szybko do ziemi obiecanej. Ale co się okazało? Że człowiek lubi z tej drogi schodzić. Że nie jest w stanie prawa wypełnić. I dlatego mówi święty Paweł, że prawo było wychowawcą, bo kiedy człowiek doświadczał, widział, że nie jest w stanie wypełnić prawa, to otwierał się na darmowy, niezasłużony dar, łaskę zbawienia, łaskę życia. I tę łaskę, ten dar otrzymujemy w Jezusie Chrystusie za darmo. Oczywiście to nas nie zwalnia ze słuchania Słowa Bożego, z kroczenia właśnie tą wytyczoną drogą przykazań. Aczkolwiek zawsze będzie w nas poczucie niewystarczalności, kruchości, będziemy zawsze widzieli nasze zdrady, właśnie tego przymierza, w które Bóg wszedł z nami na mocy chrztu i to nas otwiera na przyjęcie tego, co daje Jezus Chrystus. Wypełnieniem, czy wypełnieniem jest miłość, a usprawiedliwienie otrzymujemy darmo, z łaski, przez wiarę Jezusa Chrystusa. I jeszcze wrócę do tego pierwszego wątku, o którym mówił pan Bartłomiej, jeśli chodzi o Izraela. Trudno nam jest oceniać, na ile ktoś należący do narodu izraelskiego, będący właśnie tym synem obietnicy, na ile ktoś jest blisko czy daleko od tajemnicy Boga. Tego nie wiemy. Mówimy kolektywnie, tak, ogólnie, tak nam wskazuje Pismo, że Izrael nie przyjął tej drogi zbawczej objawionej w Jezusie Chrystusie, Mesjaszu, ale jest wielu w Izraelu, którzy tę drogę rozpoznają i przyjmują na różne sposoby. Jak daleko są od tej tajemnicy, czy dalej, czy bliżej tej tajemnicy paschalnej, trudno nam to ocenić. To jest sprawy bardzo indywidualne, tak samo jak w chrześcijaństwie. Też nie wiemy, kto jest w tej tajemnicy Chrystusa, a kto w niej nie jest. Kto jest tylko człowiekiem religijnym, a kto jest człowiekiem wierzącym. Warto przy okazji tajemnicy Trójcy Świętej powiedzieć o tym, że Nieustannie spotykamy na symbole w kościołach, które nas z tą tajemnicą Trójcy Świętej łączą. Być może nieczęsto sobie uświadamiamy, ale też papież Benedykt XVI w swoim herbie miał symbol Trójcy Świętej. To jest właśnie ta muszla. Czasami też chrzcielnice są w takim kształcie muszli zrobione. My często kojarzymy tę muszlę ze szlakiem świętego Jakuba. Tymczasem właśnie muszla w świątyniach, w baptysteriach, w herbach jest związana z wydarzeniem, które miało miejsce w historii świętego Augustyna, który chciał napisać traktat o Trójcy Świętej i miał ten sen, w którym zobaczył dziecko nad brzegiem oceanu z muszlą w ręku, kto mówi do Augustyna wcześniej, ja przeję ocean do tego otworu, który tutaj zrobiłem na brzegu, a jeżeli ty zrozumiesz tajemnicę, głębię tajemnicy Trójcy Świętej. Rzeczywiście tajemnica Trójcy Świętej jest niezgłębiona. Święta Katarzyna Sieneńska mówiła, modliła się tak: ty Trójco Wieczna, jesteś morzem głębokim, w którym im więcej szukam, więcej znajduję. A im więcej znajduję, tym więcej Cię szukam. Ojcowie Kościoła też o tym mówili, gdybyśmy zrozumieli Boga, to czy On rzeczywiście byłby Bogiem, Bogiem nieograniczonym, wszechmocnym. Tajemnica Trójcy Świętej to jest rzeczywistość, w którą nieustannie wchodzimy małymi krokami, postępując na drodze wiary. Wtedy odkrywamy tak naprawdę, kim jest Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dlaczego Pan Bóg taki objawił się w mojej historii osobistej i do czego mnie zaprasza? Przed nami niedziela Trójcy Przenajświętszej. Jak ją przeżyć? Święty Jan Paweł II w dokumencie poświęconym niedzieli chrześcijańskiej Dies Domini pisze tak, że niedziela jest po to, żeby odświeżyć swoje twarze, żeby spojrzeć sobie w oczy. I niedziela Trójcy Świętej jest nam dana właśnie w tym celu, żebyśmy spojrzeli, tak można powiedzieć obrazowo, na nowo, w oczy Pana Boga. Żebyśmy zastanowili się nad tym, kto kształtuje nasze życie, za kim w naszym życiu chrześcijańskim idziemy, jaką tajemnicę w sobie przeżywamy. Do tego potrzeba czasu, do tego potrzeba zatrzymać się w drodze, do tego potrzeba spokoju, żeby widzieć Boga, który jest Bogiem troskliwym, który jest Bogiem wiernym, który jest Bogiem kochającym, który nie jest Bogiem obojętnym, ale Bogiem zaangażowanym w historię człowieka, ponieważ chce te nasze różne historie, historię grzeszników, zamienić w historię zbawienia. Starajmy się w taki sposób przeżyć tę najbliższą niedzielę, uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Spójrzmy w twarz Panu Bogu. Spróbujmy zrobić krok do przodu, wejść głębiej i zrozumieć choćby małą porcję Jego niezgłębionej tajemnicy. Dajmy się tej tajemnicy poprowadzić w życie.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ale nie sam w studio, bo wraz z neoprezbiterami z Legnicy. To może na zakończenie ta okazja do tego, żeby pozdrowić, ale może też i podziękować. Przy okazji święceń kapłańskich to i ta droga też już ma swoją historię, ma swoją przyszłość, ale też ma swoją historię, więc okazja, by może wspomnieć osoby, które na waszej drodze, drodzy neoprezbiterzy, stanęli. ksiądz Przemysław Głuszek, ksiądz Mateusz Wyspiański, ksiądz Przemysław Milewski i ksiądz Przemysław Rogusz.
Ksiądz Przemysław Głuszek, na początku bardzo serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, jak również proboszcza z parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Szklarskie Porębie, księdza Bogusława. Pozdrawiam również ojca Józefa Szańce z Legnicy. I teraz, kiedy już jestem po święceniach prezbiteratu, co też jest dla mnie bardzo wielką radością, przywołuję do swojej pamięci wszystkie te osoby, które przez całe moje życie pomagały mi i rozeznać powołanie do Chrystusowego kapłaństwa, ale też te osoby, dzięki którym to powołanie mogło we mnie dojrzewać. I dzisiaj już, kiedy jestem po święceniach, bardzo tym osobom dziękuję za to, że przez całe życie wspierały mnie swoją modlitwą, swoją troską, również swoją wielką miłością i wieloma wyrzeczeniami, abym mógł tych wspaniałych dni doczekać. Ale też przywołuję do swojej pamięci tych kapłanów, tych prezbiterów, dzięki którym odkryłem miłość do Jezusa Chrystusa w swoim obrazku prymicyjnym i też jako motto swojego życia obrałem sobie fragment z księgi proroka Izajasza, ty, którego powołałem na krańcach ziemi, pochwyciłem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci, sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. I bardzo mocno ten fragment do mnie przemawia, ponieważ pokazuje mi, że z każdej historii życia Jezus Chrystus potrafi wyprowadzić największe dobro, najpiękniejsze dobro i nie ma takiej rzeczy, z której Chrystus nie mógłby mnie wyprowadzić na prostą drogę, tylko właśnie, żebym dał się Jemu prowadzić. I z serca dziękuję i też obiecuję swoją modlitwę wszystkim osobom, które zawsze mnie wspierały, które mnie do dzisiaj wspierają swoją modlitwą, a także swoim nieustannym wsparciem.
Teraz, kiedy słucham tutaj moich współbraci, to żałuję, że nie nazywam się Przemysław, ponieważ jako jeden z niewielu tutaj zgromadzonych właśnie nazywam się Mateusz i pragnę podziękować wszystkim tym, którzy rzeczywiście bardzo mocno wpłynęli na to, że jestem teraz kapłanem, jestem teraz prezbiterem. Całe życie to jedno wielkie spotkanie i wejście w dialog przede wszystkim z Bogiem, który przychodzi do mnie poprzez drugiego człowieka. I za to właśnie, za ten dialog, za tą nieustanną relację pragnę dziękować moim rodzicom, Ewie i Piotrowi, mojemu bratu bliźniakowi Dominikowi, a także wszystkim tym, którzy na mojej drodze życia nieustannie są, szczególnie parafianie z parafii Matki Bożej Łaskawej w Zgorzelcu. I pragnę też dziękować wszystkim formatorom, wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego momentu, że jestem teraz właśnie kim jestem tym, kim jestem, czyli jestem sługą Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
W kontekście uroczystości Trójcy Przenajświętszej przede wszystkim trzeba podziękować Panu Bogu Wszechmogącemu, który raczył nas wybrać do tej posługi bycia prezbiterem Kościoła. Dziękujemy księdzu biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu za to, że uznał nas godnych tych święceń. Teraz, kiedy jesteśmy już prezbiterami, jesteśmy starszymi, kształtuje się w nas nowy człowiek. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I może w tym najmocniej trzeba odkrywać miłość Pana Boga. To, kim On jest i jak się objawia przez nas samych, przez tych, którzy idziemy do was drodzy, ale też dziękując za tych wszystkich, którzy nam pomogli w tej drodze. Ja dziękuję bardzo serdecznie moim rodzicom, przyjaciołom, znajomym, całej mojej rodzinie, wszystkim księżom, którzy pomagali mnie kształtować, księżom formatorom, opiekunom seminaryjnym, a szczególnie parafii Matki Bożej Wspomożycielki w Jelenie Wrzarskiej Wsi.
Ja ze swojej strony chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przede wszystkim też w tym miejscu podziękować za wszelkie otrzymane łaski Panu Bogu Wszechmogącemu. Podziękować też ludziom, dzięki którym te łaski dostrzegłem, dzięki którym te łaski mogłem docenić. Przede wszystkim moim rodzicom, Bożeni Czesławowi, siostrze Annie, również wszystkim parafianom parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, na czele z księżmi posługującymi w tej parafii, księdzem proboszczem Markiem, księżmi wikarymi, księdzem Damianem i księdzem Łukaszem. Tak chciałbym, by nie tylko moje, ale posługiwanie również moich braci to było właśnie posługiwanie w dobrym, aby to zło, które gdzieś jest w tym świecie, nie miało do nas dostępu, abyśmy byli tym znakiem sprzeciwu wobec świata. Bo jak mówi Psalm 127, jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Bez Pana Boga nic możemy uczynić, bez Pana Boga też nic uczynić nie możemy. Niech ta obecność Pana Boga w moim życiu, w życiu moich braci, księży formatorów, wszystkich tych, którzy byli odpowiedzialni za naszą formację, nieustannie będzie i abyśmy mogli cieszyć się opieką Matki Bożej oraz błogosławieństwem Pana Boga.
Dziękuję. I ksiądz Piotr na koniec jeszcze.
Dziękujemy słuchaczom za wsłuchiwanie się w to dzisiejsze słowo. Życzymy głębokiego przeżycia najbliższej niedzieli uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
Ślicznie dziękuję. I jeszcze raz neoprezbiterom Bożego Błogosławieństwa życzymy. Dziękuję także Państwu.